Hello! Witam cię, mój drogi, serdecznie w czwartek. W czwartek nie nagrywamy palmy zwykle. W poniedziałek nie nagrywamy palmy zwykle. Ten tydzień jest wyjątkowy, ten tydzień jest inny niż inne tygodnie, które były wcześniej.
Nie ma transfer deadline w czwartek, więc może to dlatego.
Nie było takiego tygodnia nigdy. Nigdy nie było takiego tygodnia. Nie było, ja...
Przeanalizowałeś to.
Dotarło to do mnie, jak siedziałem we wtorek po południu. W poniedziałek już po południu siedziałem i mówię, wczoraj był mecz gwiazd, poniedziałek po południu i zawsze, wiesz, wchodzę po południu odruchowo w telefon, żeby zobaczyć jakieś najnowsze doniesienia, Niekoniecznie, wiesz, historycznie nie myślałem o tym w perspektywie, o, to ten poniedziałek, gdy będę czytał o tym, że George Hill może trafić do Charlotte, albo że New York Knicks są zainteresowani LaMarcusem Aldridge'em, że to, wiesz, że to ten poniedziałek. Nie, myślałem o tym, że jest poniedziałek, jest luty, jest popołudnie, ja mam na moim miejscu, gdzie zwykle od 15 do 18 mam już 30 nowych informacji związanych z treningami drużyn, czy z czymkolwiek innym. Nagle była absolutna, totalna cisza. I podobnie było we wtorek. Totalna cisza. Nic się po południu nie działo. A ja tak zawsze nerwowo podchodzę do telefonu, patrzę, o, może ktoś został gdzieś, wiesz, przehandlowany albo kontuzjowany na cały sezon. Nic. Ten tydzień był kompletnie inny. No. Nic. Ale coś na dzikich ulicach Warszawy się dzieje, chociaż dobrze, że tutaj coś się dzieje. Mój drogi, jak się czujesz? Jak zdrowie?
Jak słychać?
Jest epidemia choroby. W moim domu wszyscy chorzy, oprócz mnie.
Pandemia grypy.
Ja się zastanawiam, zawsze się strasznie boję, żeby się nie rozchorować i... Staram się nie używać tych samych naczyń, które używają osoby ze mną mieszkające, jeśli są chore. To jest klucz, tak?
Myć ręce
po kontakcie z tymi osobami też. I powiedzieć im, żeby przypadkiem ich usta nie dotykały twojej twarzy.
Tak.
Gdybyś mogła mnie nie całować, proszę. Wiem, że nie możesz się powstrzymać, ale nie rób tego.
Nie rób tego.
Tak to działa.
Uratuj
na mnie. Ach, mój drogi, ja też jestem zawsze pełen podziwu dla osób takich jak ty, dla osób takich jak moja dziewczyna, które mimo choroby pracują. Nie widzą może innego rozwiązania tej sytuacji, ale nawet jeśli nie widzą innego rozwiązania tej sytuacji, to są ludzie, jestem jedną z tych osób, które oddają szacunek, pełen podziw za to, że mimo trudnych warunków atmosferycznych w głowie, szumów i różnego rodzaju zaburzeń, dają radę. Ty byłeś na południu Polski z chorobą swoją.
Ludzie... We salute you.
Mój drogi, czy słyszałeś hymn Fergie podczas meczu gwiazd? Hymn amerykański...
Nie słyszałeś.
No, kontrowersyjnie określony.
Odśpiewamy.
Tak, że o Boże, o Jezu, zepsuła. Tak sobie pomyślałem. Posłuchałem
dopiero.
No, posłuchałem potem i mówię, Boże, naprawdę, taka opinia, że zepsuła. Nie było tak źle. I nie było nawet źle. Poza jednym momentem nie było źle. Było interesujące. No ale to tylko chciałem to w końcu gdzieś wyrazić. Bo na Twitterze nie można takich rzeczy pisać, bo od razu się spotka to z jakimś atakiem, gdzie ty masz uszy, jak mogłeś, jak możesz tak myśleć. Dlatego byłeś undergroundowym raperem, nie rozumiesz, o co chodzi w muzyce. Mój drogi, dobrze, co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy na rozkładzie powrót sezonu regularnego NBA. Nie w jakimś efektownym stylu, ponieważ mecze raczej pozostawiają wiele do życzenia. Dużo drużyn, które zagra dzisiaj, mam 6 spotkań, to są drużyny, które grają już o nic, które będą tankować i tak patrzę na te zespoły i zastanawiam się, jaki ma sens dla nich granie ostatnich 25 meczów sezonu regularnego.
No wiesz, być może chodzi o to, żeby zająć najlepszą pozycję w wyścigu o no, jak najlepszy pik.
No tak, ale grasz w sport, w którym wygrywa się i zdobywa punkty, więc...
No tak, ale wiesz, ten sport akurat jest taki, że jak każdy sport, że wygrać może tylko jeden.
Zawodnicy, którzy
zarabiają... może honorowo przegrać.
To tak jak ja bym ci powiedział, idź do pracy, mój drogi, i zsij teraz przez 2 miesiące.
No czasem się zsije, no.
Przez 2 miesiące zsij, zarabiasz na to pieniądze, ryzykuj to, że będziesz... Nie, to jest w ogóle... Dla mnie to jest w ogóle absurd, jeśli komuś się wydaje, że zawodnicy tankują. Zawodnicy nie tankują, więc tankują organizacje. Czy organizacje potrafią tankować? To jest pytanie, nad którym właśnie... Myślę, że... Mój problem z tankowaniem jest taki, że ludzie lubią mówić, że oni tankują i nie zdają sobie sprawy, jak trudno jest tankować. Myślę, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak trudno jest tankować w NBA. Przekonaj na nie przekonasz zawodników do tego, żeby pudłowali akcję. I czy masz w tych drużynach, zwłaszcza słabych, czy masz wystarczający rozstrzał talentu między zawodnikami, że jeśli nie będziesz grał jednym zawodnikiem, to będzie miało to ogromny wpływ na to, że przegrywasz mecze. Ile jest takich zespołów? Ile jest takich zespołów, które mają... Jeśli gość jest kozacki, to z reguły ciągnie te zespoły wyżej jakieś 10-15 zwycięstw. Jak spojrzysz na te najgorsze zespoły... Który gracz jest kozacki w tych najgorszych zespołach?
Najbardziej kozacki gracz w zespołach, które nie wygrywają.
Devin Booker nie jest jeszcze tak kozacki.
Nie, niestety nie jest.
Nie jest jeszcze tak kozacki. Nie przekłada się tak na wygrywanie Devin Booker po 3 latach kariery.
No ma dosyć takim, powiedział, nierówny sezon.
Nie, on jest dobry, tylko profil jego jest taki bardziej, myślę, do lat 90. Profil gracza tego typu, jak Devin Booker. No ale się rozwija, dobrze, no, rozwija się. Spokojnie.
Znaczy Booker jest na pewno top 3. No myślę, kto jest dalej. Kto się wkurza.
Sacramento...
Kemba Walker.
Ale Charlotte nie tankuje jeszcze. Nie jest w tej grupie zespołów tankujących. Mamy 8 drużyn plus Knicks. To są te zespoły, 8 drużyn, które dzielą 3 zwycięstwa i do tego New York Knicks, którzy przegrali 8 meczów z rzędu. Więc masz Sacramento Kings, gdzie najlepszym graczem Sacramento Kings jest... Bogdan Bogdanowicz, chyba.
No, trochę się, że tak powiem, na mapie koszykarskiego świata trochę się objawił wielu osobom, mam wrażenie. On jest tak dobry. On rzuca za 3.
W tym domostwie nie jest to absolutnie nic szokującego. Orlando Magic to jest zespół, który faktycznie mógłby zagrać. Mógłby tankować, gdyby... Ale też Vucevic i Gordon nie są aż tacy dobrzy, więc... I wracają dzisiaj do gry i będą grali. No ale mogliby nie grać, jeśli Orlando Magic chcieliby tankować. To faktycznie miałoby sens dla nich. Dalej masz Memphis Grizzlies. Ja nie wiem, czy Mark Gasol robi jeszcze różnicę, jak się okazuje, nie aż tak dużo, więc... Mhm. Ale mógłby nie grać. I dalej mamy jeszcze Atlantę. Atlanta oficjalnie nie tankuje i nie ma takiego gracza, którego byś posadził. Może Schroeder, ale nie wątpię. Wątpię też, że Schroeder jest takim graczem. Chicago Bulls nie ma takiego gracza. Chicago Bulls tankowanie to jest to, że Robin Lopez nie będzie wychodził w piątce.
No tak, no dadzą szansę Felicio, dadzą szansę Nuabie.
Brooklyn Nets.
No tam też chyba nie ma nikogo, kogo byś chciał posadzić. No. Nie wiem, Ronda Hollinsona, ale to
on
są...
Nie gra, akurat.
Oni nic nie grają, więc tutaj nie sądzę, żeby były jakieś ruchy takie, że ktoś miałby nerwowo siadać.
Tak. Więc to jest raz.
Lakers.
Nie ma tu żadnego Janisa, nie ma tu żadnego Joela Embida, nie ma tu żadnego... Boże, no... Kyriego Irvinga... Chociaż to też na niektórych byłaby przesada ustawianie go tutaj. Takich graczy two-way, dominujących All-NBA, kandydatów All-Star graczy nie ma tutaj. Takiego, którego sadzasz i wiesz, że na pewno będzie lepiej. Nie ma. No, z jakichś powodów te zespoły też mają taki bilans, a nie inny. I to też bierze się czasem z tych graczy uznawanych za najlepszych, którzy może tak dobrzy nie są. To raz. A dwa, to jest to, że trenerzy na końcu meczów będą specjalnie przegrywać spotkania. Trener, który ma przegrywać spotkania, musi być absolutnie pewien tego, że zostanie na przyszły sezon i utrata pracy mu
tak,
nie grozi.
Na koniec dnia będzie taka, wiesz, ktoś rozliczy go i powie, ale te końcówki to tutaj tu źle rozegrałeś, wszystko przegraliśmy. Mm-hmm. Nie nadajesz. Mm-hmm.
To raz.
Więc musi być jakiś commitment, ale czy jak będę przegrywał, to na pewno mnie nie zwolnicie.
Tak. Jak się przejdziemy przez te drużyny, to raptem może o Dallas nie wymieniliśmy. Dallas w tej grupie też są zdziwieni, że są. Dallas też jest przykładem drużyny, która nie może posadzić jednego gracza i nagle myśleć, że będzie dużo gorsza.
Tak, tym graczem nie jest Dirk Nowitzki.
Nie jest Dirk Nowitzki tym graczem. Ani Yogi Ferrell, ani Harrison Barnes. No nic, to jest dwa, że zespoły będą przegrywać końcówki specjalnie i to jest dwa. Co jest trzy? Pierwsze to ten brak dysproporcji między najlepszym graczem a mniej więcej przeciętną talentu w zespole. Ta dysproporcja nie jest tak duża. A druga rzecz to jest to, czy trener czuje się pewnie w organizacji. Bo jest jeszcze trzecia, prywatna rzecz, że trenerzy patrzą na coś takiego jak bilanse ich w karierze i ich resume. I teraz może, no, po co przegrywać? W sensie, że ona powie, no daj spokój, Rick. Znowu przegrywasz, Rick. To jest to. Trzy. Co mamy dalej? Z tego tankowania. Jakie są sposoby, przykłady tankowania? Co jeszcze? Myślę, że mogło być. Oczywiście takie sytuacje, w których grają nasi rezerwowi na początku czwartej kwarty. No i tam stwierdzam, że jednak nasi starterzy nie będą wracać, bo przy okazji gramy back to back lub jest to trzeci mecz w ciągu czterech dni i zawsze można to wytłumaczyć. No, oszczędzamy ich. Na początek kwietnia ich oszczędzamy. Może to.
Na początek przyszłego sezonu.
Na początek przyszłego sezonu. No i tak to jest z tym tankowaniem, że dużo ludzi krzyczy. Tankują, nikt nie potrafi tak, niewielu potrafi tak dokładnie wytłumaczyć. Dobrze, a powiedz mi, gdzie było tankowanie i analitycznie mi dowodzi to, lub strategicznie, taktycznie, pokaż mi, że to było tankowanie. Pokaż mi, że gdyby zagrali inną zagrywkę, gdyby bronili to, dobrze. Okej, wiesz, widziałem takie sytuacje. Nie to, że nikt mnie nigdy nie przekonał lub nie dałem się nigdy przekonać, ale są rzeczy, które są oczywiste, ale one się nie zdarzały tak często. Tankowanie oczywiste, typu sadzanie. Jest jeszcze tankowanie takie, o tym nie powiedziałem. Najważniejsza rzecz to jest taka, że posadzisz grupę graczy, tak? Grupę tych lepszych graczy, trzech, na przykład czterech. Phoenix Suns w zeszłym sezonie trochę tak przytankowali. Eric Bledsoe nie grał od połowy sezonu.
Ale tam był konflikt, jeżeli chodzi o innym.
Konflikt był później, wyniknął, dlatego że on nie chciał, żeby siedzieć. I widzisz, że to gracz musi być przekonany do tego, żeby siedzieć. No, zależy, jakie masz stosunki z tym graczem, co myślisz o nim w kontekście przyszłości.
Luol Deng, Jackie Noah.
To jest niesamowite. Pamiętasz, ja... To jest niesamowite. Ja myślę, że Lakers ponoszą część winy za to, że Luke Walton ponosi część winy za sytuację Luola Denga. Mówiłem o tym w zeszłym sezonie. Druga połowa sezonu Luola Denga w Miami Heat, 15 punktów, 8 zbiórek, 40% za 3, 3 asysty, 1,5 przechwytu. To była druga połowa sezonu Luola Denga w Miami Heat, to jest sezon 2015-16. Druga połowa, on jest kluczowym graczem, gra jako stretch four. Przychodzi do Lakers, dostaje ogromne pieniądze, gra jako trójka. I nie gra dobrze. No mówiłem to od początku. Wszyscy mówili o tych pieniądzach, jeszcze Mozgow był wtedy. I wiesz, to tak grupowane było razem, trudno było to rozdzielić. Luol Deng jeszcze dwa lata nie minął, niespełna dwa lata, to jest 20 miesięcy temu Luol Deng był bardzo dobrym graczem NBA. Można było go lepiej wykorzystać, a nie tak po prostu rzucić go totalnie, on nie gra, on w ogóle mamy go gdzieś. Może dałoby radę jeszcze coś zbudować wokół Luola Denga, raczej
no tak,
nie.
Tak, ale robiłbyś to kosztem minut graczy, których chcesz rozwijać. No, Luola Denga już
myślisz,
nie będzie.
A nie potem chcesz ich wszystkich wyrzucić i podpisać LeBrona Jamesa i Paula George'a? Masz rację. Bo może jest inny układ, tak, jest jeszcze inna droga. Plan B, Los Angeles Lakers. Odświeżany tak? Co roku. Jednak to będzie plan B. Mój drogi, mamy z dwóch ostatnich dni największą informacją, którą widzę, że żyje cała kultura w Stanach Zjednoczonych. Jest artykuł z Sports Illustrated o mobbingu i molestowaniu seksualnym w organizacji Dallas Mavericks na kilku szczeblach. I
niebezpieczne czasy.
Ta historia, bardzo popularna historia ostatniego roku. Mnóstwo ludzi jest oskarżanych o molestowanie. To nie tak, że nagle ludzie molestują ludzi, to po prostu zaczęło być popularne i ludzie przestali się bać. Kobiety zwłaszcza przestały się bać mówić o tym i jedna cegiełka, jeden głazik posunął kolejny i tak to się teraz wszystko toczy, przetacza się i wiesz, teraz jest to wyjmowane. No jest to...
Just like the Rolling Stones.
No, jest to. To jest rzecz. Ale tu ja się zawsze zastanawiam, co można powiedzieć o takiej sytuacji. Można ją tylko potępić, czy nie? Potępić, że no. Takie rzeczy miały miejsce w organizacji i przejść dalej. Nie wiem, czy tu jest sens.
Nie, no chyba nie ma. No wiesz, no, to jest jakieś okoliczności łagodzące. Przychodziła zawsze wydekoltowana, sama się o to prosiła. Nie, no nie da się takiej narracji prowadzić.
Nie teraz, tak. Nie da się.
Nie, no nigdy się nie dało tej narracji prowadzić. Znaczy, były takie próby, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, na tym, na Podhalu może takie pomysły były, ale to nie działa. No. W dzisiejszych czasach to nie działa. No. Organizacja będzie musiała, mówiąc kolokwialnie, beknąć za to. Mhm. Wizerunkowo to po pierwsze, a po drugie na wymiarze finansowym również. No. To są dzisiaj ogromne pieniądze, które trzeba zapłacić za cierpienia fizyczne i psychiczne, które osoba molestowana, czy mobowana, czy jakkolwiek by się tymi nazwami przeszła w związku z tego typu zachowaniami.
Tak.
No to trudno, no.
Boże. To raz. Dwa. Mark Cuban został ukarany grzywną $600,000 za jego komentarze w podcaście z doktorem Juliusem Irvingiem, gdzie przyznał, że spotkał się z zawodnikami poprzedniej nocy, przed nagrywaniem podcastu i powiedział im, że w tym sezonie Mavericks już nie grają o playoffy, więc najlepiej będzie dla Mavericks, jeśli będą przegrywać. I to zostało upublicznione. I Adam Silver od razu 600,000 od razu, nie trwało to długo, 24 godziny minęły, 600,000 grzywny i Mark Cuban drugie 600,000 będzie donował do charity teraz w tym momencie, ponoć dlatego, że robi to zawsze, ponoć zawsze daje drugie do charity, ale teraz w tym momencie to tak wygląda, nie wiem.
Nie, ale ja rozumiem, że on jakby powiedział, że też, mówiąc to wiedział, że będzie ukarany. Znaczy mówił to ze świadomością tego, że powiedzenie tego spotka go z karą. Ja to chyba powiedział głośno. W sensie nie powinienem tego mówić, bo zostanę ukarany. No został ukarany.
Tak. ten taki dobry wstęp do zdania i wiadomo, co się stanie. No, nie wiem, czy to jest problem. To też jest problem związany z tym,
problem, że się to mówi głośno.
Tak, to jest problem, za który zapłacił. Jakby nie mówił tego, to nie zapłaciłby, więc
ale jest szczery, jest człowiekiem takiego formatu, że musiał to powiedzieć.
Tak.
Musiał się przyznać.
No. Demokratycznym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych to już raczej nie zostanie. Myślał o tym.
Wszystko przed nim.
Historia zapomina, tak? Czy myślisz, że doczekamy się jeszcze kiedyś takiego momentu, gdzie wysokie obcasy na okładce napiszą molestowanie seksualne jest okej?
Okay? Nie, do tego chyba już
może
nie. Chyba
nie,
już
nie akurat nie te kobiety, akurat nie ta strona, ale ktoś napisze molestowanie jest okej. Okay. Jakieś kobiety skądś, które są, myślisz, że nie? Ja się z tego śmieję, bo nic mi już nie zaskoczy. Mam nadzieję w spokoju dożyć. Jeszcze przez jakieś 10 lat chociaż. Mój drogi, informacja z Charlotte. Rick Cho, którego ja tutaj chyba tydzień temu zwolniłem. Powiedziałem, że musi odejść. Został zwolniony. Zostanie zwolniony. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony po zakończeniu sezonu. Nie zostanie podpisany z nim nowy kontrakt. I Charlotte Hornets, moi Charlotte Hornets są teraz na grasują gdzieś po całym świecie i usiłują znaleźć kandydata.
Szukają.
Jednym z tych kandydatów, pierwszych, najważniejszym kandydatem jest Mitch Kupczak, z którym według doniesień Adriana Wojnarowskiego Michael Jordan jeszcze nie rozmawiał, ale są takie plany, żeby obaj panowie porozmawiali. I drugim kandydatem jest Gerson Rosas, wiceprezydent, prawa ręka Daryla Morey'a w Houston Rockets. To jest dwóch kandydatów. I problem jest duży. Jak patrzę na Charlotte, jest duży problem.
No, powiedz pan, jaki dobry ruch draftowy zrobiło Charlotte w ciągu ostatnich, czy jakby za czasów pana Cho?
Nie wiem. Nawet przed panem Cho nie zrobiło dobrego.
2-12.
Nie wiem. Powiedz mi, daj mi jeden przykład.
Jaki jest, jaki jest historycznie najlepszy ruch? Nawet ten wybór Kemby Walkera nie jest dobry. No.
No, myślę, że to jest jedyny wybór, który się broni.
No, ale można było lepiej wybrać, czy nie?
Nie. Kemba został wybrany, o Boże, to jest 7-8 numer. Przypomnij mi, który to był numer. Nie pamiętam, ale broni się tak, czyż jak się broni, zostało All-Starem. No. Zawsze na pewno jest ktoś z tyłu, kto był od niego lepszy, ale no... Dosypywanie do tego Kemby Walkera jest dosypywaniem, żeby zamknąć pudełko i powiedzieć, że nic nie było dobre. Ale jeśli spojrzysz wokół, to nic nie było dobre. Nic nie było dobre. Adam Morrison z trójką, Michael Kidd-Gilchrist z dwójką, Cody Zeller z czwórką, Noah Vonleh z dziewiątką, Frank Kaminski z dziewiątką, Malik Monk z jedenastką. Jeszcze gubię kogoś. Malik Monk jeszcze nie wiadomo, czy jest złym wyborem. Ja nie byłem fanem Malika Monka w koledżu. Nie byłem zszokowany, że spadł na 11 miejsce, ale nie gra. Grał na początku sezonu, był najgorszym graczem, ale nie dostawał szans dalej. No tak, ale Kamiński, Vonleh, przehandlowany za Batuma, Batum przedłużony na te ogromne pieniądze. To jest takie zespół. Mam dwa zespoły obok siebie, Dallas i Charlotte. Oba te zespoły powinny być lepsze i z jakiegoś powodu nie są lepsze, przynajmniej w moich oczach. Różnica między jednym a drugim jest taka, że Dallas ma cap space, a Charlotte ma 120 milionów dolarów w gwarantowanych kontraktach na przyszły sezon.
Nie, przepraszam, nie broni się ten Kemba Walker. Tak. Z 11 Klay Thompson.
No ale Klay Thompson.
No, 15 Kawhi Leonard.
No ale Kawhi, kto wiedział o Kawhi'u?
19 Tobias Harris.
A z którym numerem Kemba Walker został wybrany?
Kemba został wybrany z numerem 9.
No to proszę, czy z 9 numerem wybrać All-Stara to jest akurat wyjątek niż reguła. Już spokojnie.
24 Reggie Jackson.
Mój drogi, dlaczego wymieniasz Reggie'ego Jacksona teraz?
30 Jimmy Butler.
Dlaczego wymieniasz Reggie'ego Jacksona teraz? Chcesz mnie zdenerwować, bo jesteś chory? Jest czwartek, chcesz mnie zdenerwować wokół? Co ma Reggie Jackson, kurwa, wspólnego z Kemba Walkerem? Jest o niego gorszy, może mu ciągnąć. Naprawdę, Reggie może mu ciągnąć.
38 Chandler Parsons.
Nie. Was ja się denerwuję,
kurwa. Nie denerwuj.
Chcesz powiedzieć, że nie broni się Kemba Walker wybrany z 9?
Nie.
A kto został wybrany przed Kemba Walkerem? Powiedz mi teraz.
Dobrze, przed Kemba Walkerem. Numer 1, Kyrie Irving.
Dobrze.
Numer 2, Derrick Williams. No, organizacja też się nie podpisała.
Dalej.
Numer 3, Enes Kanter. Numer 4, Tristan Thompson. Numer 5, Jonas Valanciunas. Numer 6, Jan Veseli. Numer 7, Bismack Biyombo.
Przez Charlotte.
Numer 8.
Do Charlotte poszedł w trejdzie. No.
Numer 8, Brandon Knight.
Wow. No, więc... Można było. Okay. To dobrze, że przed Charlotte wszyscy ci zostali wybrani, bo wtedy Charlotte by się. Pamiętam, nie, no Biyombo został przecież przejęty wtedy w wymianie w dzień draftu. Razem była jeszcze większa wymiana, jakiś talent to chodził, nie pamiętam już dokładnie to. Dlatego ja nie wiem, wiesz, co. A nie wiem, Boże, Richo. No super, no. Papa, wszystko będzie lepsze niż Richo, ale naprawdę ja i tak nie wiem, naprawdę. Ile do gadania ma Michael Jordan? Bo w 2014 roku miało się to zmienić. Do 2014 roku Michael Jordan był generalnym menedżerem tej drużyny. I w 2014 roku Rick Chalk, który był generalnym menedżerem tej drużyny od 2011 roku, przejął obowiązki generalnego menedżera, mimo tego, że już nim był od 2011 roku, człowieka odpowiedzialnego za day-to-day activities związane ze składem, z menedżerowaniem, z drużyną, z wszystkim. Tutaj u góry nad trenerem. On przejął to po 2,5 roku bycia w organizacji jako generalny menedżer. Tylko, że od tego czasu, jak spojrzysz na draft, jak spojrzysz na talent pozyskiwany, na talent, jaki jest płacony temu talentowi, to nie zmieniło się nic na lepsze i jakby cały czas to trwało, co było wcześniej. Nie widzę jakiejś różnicy na plus. No. Mieliśmy przez 4-5 ostatnich lat dwa sezony, w których był awans do playoffów. Były nawet wygrane 3 mecze w playoffach. To dużo jak na Charlotte. Był zespół, który wygrał 48 spotkań dwa sezony temu. I zrobiono double down na tym zespole, postawiono na to, że ten zespół będzie dalej w stanie grać na tym poziomie i okazało się, że nie jest w stanie dalej grać na tym poziomie.
Wiesz jaki będzie finał? Finał będzie taki, że w drafcie wezmą tego T. Younga i się znowu podzemią.
Tak. Ale szkoda, wiesz, bo ja dwa sezony temu zacząłem myśleć, że idziemy w lepszą stronę i miałem ku temu powody i potem tylko wisiałem na tym, że Cody Zeller nie gra. Z Cody Zellerem to jest zespół na 500, ale to jest tylko 500. No. Bez niego to jest 33% zwycięstw od 2 lat. Ale no to jest takie, kogo, że niech, że ja, dla mnie to już jest żart. No, my nawet nie spadniemy tak nisko w drafcie, żeby móc wybierać dobrych ludzi. No. To jest ten.
Nie, no bo jest miał znowu miejsce tam powiedzmy 8-12, no.
Ale ja rozumiem, po co ten Dwight był. Od początku nie rozumiałem, po co był Dwight w Charlotte. Na co był?
No ale Dwight akurat, ale do Dwighta to się trudno przyczepić w tym sezonie. No.
Tak, ale Dwight nie jest już dobrym graczem. Znaczy bardzo dobrym graczem. Jest dobrym graczem. I tyle. Nawet jak on gra tak jak gra.
No, ale nie jest już dobrym graczem od 5 lat.
Tak, jest. Od 5 lat jest dobrym graczem. Tylko. Nie jest już bardzo dobrym, kozackim, ekstra, all-starem, all-NBA graczem. Strzedł poniżej i jest na tym poziomie. I nawet jak ma dobry sezon, to jaki to ma wpływ? Nie ma pozytywnego wpływu w górę, no.
Nie, no to nie jest.
Weź
to
3 miliony dolarów, 47, tak, to nie jest. Nie. Dobra, historia duża dzisiaj, z wczoraj, dzisiaj z rana, historia jest taka, San Antonio Spurs, historia jest taka, że Kawhi Leonard został ponoć dopuszczony do treningów, ale Kawhi Leonard nie chce wracać do treningów, dlatego że związane by to było z tym, że musiałby menedżerować bólem.
Aha, zarządzanie bólem.
Tak. I Kawhi był przed All-Star Game w Nowym Jorku przez 10 dni i uzyskiwał informacje od innych specjalistów związane z jego tendinopatią mięśnia czworogłowego w prawej nodze. Greg Popowicz, zapytany wczoraj o sytuację Kawhia, powiedział, że prawdopodobnie nie wróci już w tym sezonie. Kawhi.
No i chcesz zakopać San Antonio?
Myślę, że można zrobić wyjątek i San Antonio może być pierwszym playoffowym zespołem, który zostanie zakopany. Co ty na to?
Ja bardzo chętnie.
Chcesz to zrobić? Mamy zakopać San Antonio? Zakopać? Zespół, który zrobi playoffy? Zakopać? I w piątek efektownie? Ale w piątek, jest już czwartek. Nie możemy zrobić.
Jest czwartek, jest szansa. Ale ponieważ nie będzie nas jutro, możemy zakopać. No ja, jeśli chcesz kogoś zakopać, to ja myślę, że ten Charlotte jest niestety takim zespołem, który...
Ja nie chcę nikogo się zakopywać. Chcesz kogoś zakopać?
No jest challenge, że nie zdążymy zakopać wszystkich.
Mój drogi, zobacz ile drużyn zakopaliśmy. Wiesz ile drużyn zakopaliśmy? Ile zostało nam tygodni?
No nie wiem, zostało. Nie wiem, zakopaliśmy.
Kogo my 10. Ostatnio zakopaliśmy? New York Knicks. Zakopaliśmy 9 drużyn. Zostało nam 5 do zakopania. Mamy 22 lutego.
A powinniśmy zdążyć.
Jakieś. Wiesz co? Ja myślę, że w sprawie Kawhia dziwi mnie to, że Spurs stwierdzili, że on jest gotów do gry w momencie, w którym związane byłoby to jeszcze dalej z menedżerowaniem bólem. Ja wiem, że kiedy wracasz po kontuzji do gry, to nie jest tak, że jesteś zdrowy, świeży nówka. Pierwszy trening, drugi trening, coś tam gdzieś czujesz czasem i to przechodzi powoli. To bywa, tak? To nie mówię o tym, co jest w głowie, ale mówimy tutaj o sytuacji, w której to jest kłopot, z którym Kawhi, który wlecze się za Kawhiem od, przypomnij mi, playoffów? Na pewno od off-season.
Tak.
Więc to jest rzecz, która już ma pół roku. I to jest nietypowa. Nietypowy schod.
To jest dziwne, jak na całym poniu, że oni sobie z tym nie potrafią poradzić. No.
To jest dziwne w makroskali. Masz rację, że oni nie są sobie w stanie z tym poradzić. I jeszcze jest to związane z ich najlepszym graczem, jedynym graczem na przyszłość pewnym w San Antonio.
Także nie wiem, albo zostały popełnione jakieś błędy w zakresie, nie wiem, rozpoznania tej dolegliwości, czy nieprawidłowej rehabilitacji, czy doszło do jakiegoś, nie wiem, nieporozumienia między lekarzem Kała i agenci, nie wiem. I w związku z tym, no, gdzieś jakiś błąd w zakresie tego leczenia został popełniony i ten błąd się ciągnie i powoduje, że on, że jakby jest pewna stagnacja w zakresie progresu tego leczenia, no, albo są jakieś inne okoliczności, których nie rozumiemy trochę, no, szczerze mówiąc.
No to jest generalnie w całej sytuacji chodzi na końcu o to, że lekarze San Antonio Spurs nie przekonali Kawhia do swojej diagnozy, nie przekonali do swojego procesu leczenia i Kawhi zaczął zasięgać drugiej opinii, zewnętrznej opinii, nie z San Antonio Spurs związanej opinii, tylko poszedł na swoim agentem na swoje.
Do doktora Wilczura.
Doktor Wilczur będzie tutaj badał sprawę. I to już jest nie drugi specjalista, tylko trzeci specjalista, z którym teraz Kawhi Leonard się spotykał przed
All-Star. Ale to też pokazuje trochę dziwnego, jeżeli zawodnik nie ma zaufania do własnego sztabu medycznego, to też jest jakieś takie pytanie, gdzie jesteśmy, tak? Ja nie wiem, ciekawe, czy to kiedyś wyjdzie, w sensie, kto tak naprawdę miał rację, czy to był doktor Wilczur, czy to była jednak grupa lekarzy San Antonio. Ale wiesz co, to może powodować jakieś pęknięcie
W kontekście wolnej agentury Kawhia Leonarda w 2019 roku.
No bo jeżeli faktycznie został popełniony błąd, no to Kawhi Leonard stracił sezon, tak? Stracił sezon, w którym miał szansę
zostać starym, najlepszym graczem NBA.
No tak, no może bez przesady, ale...
Miał szansę zostać najlepszym graczem NBA. W tym sezonie.
A w każdym razie umocnić się w top 3. No.
Tak.
I teraz taki sezon, wiesz, taki sezon, z którego właściwie nic nie wynika. No.
Tak, i teraz te trwające od pół roku kłopoty z ten dinopatią mięśnia czworo. Ja pierwszy słyszę w ogóle o tym, nie słyszałem nigdy. Coś takiego może wymagać faktycznie dalszego menedżerowania tego urazu. I może to być coś, co będzie mu towarzyszyć w przyszłym sezonie. I teraz, jak on ma ufać Spurs w tym wszystkim, skoro nie był w stanie im zaufać i to tak się, wiesz, przedłużało, bo on miał wrócić szybciej niż tak. On już powinien być w grze. Były przecież słowa Popowicza, że to słowa Popowicza. Nie były. Popowicz nigdy tego nie powiedział wprost, ale były tam w pewnym momencie, dał, wiesz, znak, pamiętasz,
no, w listopadzie, że
to
jeszcze
4 tygodnie, tak, było coś takiego. Znaczy, tego nie powiedział nigdy wprost, to zawsze można odbić, w San Antonio ma takich kibiców, że oni są w stanie obronić wszystko, jak zresztą każdy kibic powinien, lub kompletnie nie powinien tak myśleć o organizacji. Organizacje też popełniają błędy, jeśli, wiesz, ja jestem czasem zdumiony, jak ludzie wierzą w swoje organizacje. Wczoraj przeczytałem, że Mitch Kupczak, Hirek Wrona napisał mi w odpowiedzi na Twitterze, że on jest kibicem Lakers, że Mitch Kupczak był bardzo, że bardzo źle ocenia pracę Mitcha Kupczaka w Los Angeles Lakers. Dwa bardzo złe tytuły, których pomógł Mitch Kupczak wydatnie. Ja chciałem mu odpowiedzieć, że Mitch Kupczak, no tak a propos takiego przywiązania do organizacji wielkości, że jest jakiś, wiesz, jest na Genie Bass jakiś jeszcze wielki, wielki bóg, posąg Lakera. George Michael, nie wiem, Magic Johnson teraz, no. Lonzo Ball jest bustem póki co. To jedna rzecz, a druga rzecz. Mitch Kupczak zdobył mistrzostwo mimo tego, że w składzie był Kobe Bryant i mimo tego, że Phil Jackson grał Triangle Offense, gdy już nie powinno się jej grać. Chciałem odpowiedzieć.
Ale przypominam ci, że mieli Gazola, mieli Bynama, no mieli Odoma.
Mówię. Artesta, tak. Analizę.
Ale jak oceniasz następne 3 lata Mitcha Kupczaka, no to rozpacz.
No ale czy tą rozpaczą nie był Kobe Bryant? Słuchaj, czy tą rozpaczą nie był? No to było, ile jesteś w stanie zrobić.
Było mu nie dawać tych pieniędzy.
Nie on o tym decydował. Nie on o tym decydował, tych pieniędzy. To była decyzja właściciela.
Można było honorowo podać się do dymisji.
No można było się podać. Podał się do dymisji, dlatego że dali Kobiemu 25 milionów dolarów.
Strzelić sobie w łeb. No dobrze, ale...
Mógł się zabić od razu na miejscu. Nie, ale wróćmy do San Antonio teraz. Bo to jest faktycznie poważna rysa na historii Spurs. Nie było, zwykle dogadywaliśmy się, braliśmy mniej, Tim Duncan brał 2 złote za sezon, wiesz. David Robinson siedzi na każdym meczu z Spurs u siebie w trzecim rzędzie i czasem raz widziałem piłką prawie w głowę dostał. Ale jest, Sean Elliott komentuje mecze. Wiesz, ludzie są blisko tego. Duncan nawet się gdzieś tam 1, 2, 3 razy pojawia na treningach. Bylibyśmy razem wszyscy i nagle coś takiego. Jakiś chłopaczek z San Diego, który nic nie mówi, odwraca się do nas. Nie wierzy nam, nie ufa nam 100%. Jeżeli dowodem tego jest 20 lat ostatnich, 20 lat ostatnie wziąć,
tak.
I to co wiemy o Spurs, to może to Kawhi ześwirował w tej sytuacji. Tak sprawy się nie stawia, może Kawhi ześwirował, bo San Antonio Spurs nie pokazali nam przez 20 lat, że oni popełniają jakieś błędy, duże błędy, nie popełniają dużych błędów jako organizacja. Jest tam menedżersko, można zawsze się kwestionować, ale ja nawet ostatnio spojrzałem w kontrakt dla Marcusa Aldridge'a i zauważyłem, kurczę, to jest 21 milionów dolarów, to nie jest tak dużo, przez 3 kolejne lata. To jest kontrakt, którego Aldridge jest teraz wart, można go pozyskać na dobrych pieniądzach. Jest wart. Właśnie tyle jest wart. 21 milionów, 20 milionów dolarów.
Ja bym mu nie dał 21 milionów.
Ty byś mu nie dał, no tak.
Ja bym go nie chciał mieć w swojej drużynie za te pieniądze.
Tak też może być, bo on nie jest zawodnikiem, który pomaga wygrywać. Znaczy zmienia bardzo wygrywanie. No ale jako drugi najlepszy gracz, a nie najlepszy gracz funkcjonujący.
No może.
W każdym razie... Może to Kawhi ześwirował, może to jest błąd po tej stronie, może jego agent, może ktoś mu źle gdzieś doradza, może powinien ufać klubowi, nie odcinać się od niego, jak to się stało 1,5 miesiąca temu.
Ja jestem ciekaw, gdzie w tym wszystkim jest Popowicz, w sensie, czyją stronę on trzyma. Trzyma stronę organizacji, czy gdzieś tam poklepuje Kawhi'a i mówi, no widzisz, no niestety nie wyszło, no ktoś dał ciała, a to nie jesteś ty.
Ja myślę, że Popowicz jest organizacją. On jest najważniejszą osobą w tej organizacji. Ważniejszą niż właściciel, który się zmienił przez ostatnie 2 lata. Peter Holt już nie jest właścicielem Spurs. Popowicz absolutnie on. To jest kryzys między Popem a Kawhi'em Leonardem. Dlatego dziwne jest.
Jeśli chcemy to do tego doprowadzić, to być może dni Kawhi'a w San Antonio Spurs są policzone.
Może są policzone. Może się dowiemy, że Kawhi zażąda wymiany z San Antonio Spurs. To by było absolutnie szokujące.
I na koniec dnia okaże się, że nie jest tak dobry.
I tak mogłoby być, albo kompletnie nie. Albo kompletnie nie. Dobrze, mój drogi. Co mamy jeszcze? Mamy dzisiaj 6 meczów. Pisałem je już w dniówce, którą już rzuciłem rano. Już patrzyłem na to, mówię, też niewiele się nowego wydarza. I co? Będziemy się słyszeć we wtorek.
Tak, a propos powiedziałeś, że ten hymn tej Fergie jakoś tam nie wyszedł, że ludzie oburzeni, z że disaster.
Tak.
Najpiękniejszy hymn, chyba zaśpiewany w czasie All-Star, to jest hymn z 1983 roku, zaśpiewany przez Marvina Gaye'a. I to po prostu każdy powinien... Każdy powinien, może nawet podlinkować, bo to jest tak piękne, że to się, że to w ogóle można spaść z krzesła, no można się naprawdę popłakać, mimo że wiesz, bo to w ogóle tak nie przypomina hymnu amerykańskiego, ale w tym jego takim ciepłym, soulowym głosem, jak on to śpiewa, taki jest fajny beat jeszcze do tego. No, muszę powiedzieć, że lubię sobie tego odsłuchać. No.
To dobrze. Ja przewijam na hymnach. Zwłaszcza na amerykańskim, który jest...
Szkoda, że go ojciec zrobił. No.
Skoro z tego...
Co zrobić? 44 lata. Ikona.
Mamy jeszcze doniesienia Shona Deveneya, tak na koniec. Doniesienia tak. Shona Deveneya z The Sporting News o tym, że są kluby, które już teraz są zainteresowane złożeniem oferty Aaronowi Gordonowi, gdy ten stanie się zastrzeżonym wolnym agentem. Pierwszym klubem są Phoenix Suns, którzy będą mieli pieniądze na to, i drugim klubem, który też będzie miał pieniądze na to, są Dallas Mavericks. Trzecim zespołem, który też tak myśli o tym, ale nie jest tak w słowach Deveneya jeszcze dopasowany do zainteresowania Gordonem, ale myśli o sprawdzić dostępność kilku zastrzeżonych wolnych agentów w nadziei na dodanie talentu i poprawienie składu, Indiana Pacers. Oni, ich sytuacja finansowa chyba trochę gorzej wygląda. Na przykład nam schodzi chyba Al Jefferson, nie. Jeszcze ktoś schodzi, mogą nie mieć finansów. I to jest takie, mam wrażenie, próba sprawdzenia, jak bardzo nowy management Orlando jest zainwestowany w Aarona Gordona. Ja jak bardzo wierzę w Aarona Gordona.
Nie, może... Aaron Gordon był na pewno najgorzej ubraną postacią w czasie All-Star Game. A taką białą, wyglądał jak taki sanitariusz, który właśnie wyszedł z karetki i ma, tak, nie wiem, reanimować Oladipo po niecelnym wsadzie. Taka biała czapeczka, biały golfik i taka kurteczka. To jest strasznego. Ja nie wiem, no
ja
naprawdę.
Bym,
no.
Czy
on nie mógł do Tomka Jacykowa zadzwonić?
Masz rację, bo wiesz, im więcej dni mija, tym sobie przypominam te rzeczy, które zapisane w mojej głowie zostały jako takie szmery i mgnienia z tych ostatnich godzin w pubie Winners. I pamiętam, że rzeczą, którą najbardziej pamiętałem, jak rano się obudziłem, to było to, że widziałem Aarona Gordona i nie mogłem być pewien, że to Aaron Gordon, i wyglądał dziwnie, bardzo, i Aarona Gordona
wyglądał bardzo dziwnie, więc
sanitaryjski styl.
Tak. Ja bym się zastanowił po tym, jak on wyglądał na tym, czy na pewno chce mieć takiego gracza.
Takiego gracza, dokładnie, ja to samo, jestem po tej samej stronie. Dobrze, mój drogi, to co? Zdrowiej, życzenia zdrowia.
Zdrowia, wypoczywaj. Bawcie się dobrze.
Nie pijcie z kubków i z butelek osób, które wokół są chore. Nie jedzcie z tych samych talerzy.
Jak to jest, ja widziałem taki ruch, jak kichasz, to zasłaniasz się łokciem i ramieniem.
Aha, czyli taki dab, taki ten, dobrze.
Takiego daba robisz wielkiego, tak.
Ale czy... Dwa, ale musicie też nie obnosić. Ja zawsze ten błąd popełniam, że się obnoszę z tym, że nie chcę się od ciebie zarazić. Nie, trzeba to robić subtelnie. Nie, ja nie umiem tego robić. Naprawdę, trzeba subtelnie to robić.
Trzeba być delikatnym. Kobiety tego nie rozumieją.
Wiesz, jak myjesz...
odsuń się, jesteś chora.
Nie rozumieją tego. Zresztą mi się przypomina scena z Przyjaciół, gdzie Courtney Cox, ta taka w czarnych, chudych włosach, była...
Ta, która właściwie się zakonserwowała.
Była bardzo, bardzo chora i chciała się tylko cały czas kochać z jak on się nazywa?
Chandlerem.
Z Chandlerem, tak. Cały czas. Miała na niego ogromną ochotę i była taka cała spocona totalnie, więc jak myślę o chorej kobiecie, to mówię, nie, szatanie, odsuń się. Ale trzeba być subtelny. Trzeba być subtelnym, masz rację.
Tak,
nie ma co...
Delikatne szczerze.
Schorowanej kobiety zdenerwowałem. Jeszcze bardziej. Piekło jest kompletne. Piekło na ziemi. Piekło na ziemi. Dobrze, mój drogi. Trzymaj się. Miłego.
Thinking back, I wasn't letting them in. Even when they knocking at the door and telling me to win, I felt like losing. Like how could I be worthy? My friends did it big and my friends did it early.
Met a lot of people I admired, inspired by their talent. I'd look the other way if they was criminal or violent. Mike stand boots in an ASR, pantyhose from my mother clothes, and I lay a bar. Lay them all together, then I make a song, feeling like I made a hit. Go to class, play the shit, the day is what you make of it.